W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, abym ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza katecheza pośrednio będzie związana z Eucharystią, ponieważ tydzień temu mówiłem, że nawiążę do deklaracji Dominus Jezus, wydanej przez kardynała Józefa Ratzingera, kiedy był prefektem Kongregacji Nauki Wiary i potwierdzona autorytetem następcy Piotra, czyli Jana Pawła II. Ten dokument jest niezwykle doniosły i przez jednych został świadomie przemilczany, tak jakby się w ogóle nie pojawił, bo to jest sposób udać, że nie ma. Że taki dokument w ogóle nie powstał, skoro brakuje komuś argumentów. Albo jest niezwykle zjadliwa, ostra krytyka takiego dokumentu, który został właściwie oskarżony o wiele, między innymi o to, że jest przeszkodą na drogach jedności chrześcijan, że jest przeszkodą w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym. Ja będę cytował pewne fragmenty, bo nie da się nie cytować tego dokumentu, i będę komentował, bo w Eucharystii po przeistoczeniu, jak mówiłem tydzień temu, i jest to przecież wam doskonale wiadome, następują modlitwy pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw aby Twój wzrastał miłość razem z naszym papieżem, imię aktualnego papieża, naszym biskupem, imię aktualnego biskupa oraz całym duchowieństwem. I kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt, pisze tak. Nieustanne przepowiadanie misyjne Kościoła jest dzisiaj zagrożone przez teorie relatywistyczne, które usiłują usprawiedliwić pluralizm religijny. Nie tylko de facto, ale również de jure. To znaczy, chcę się powiedzieć, że wielość religii nie tylko, że została dopuszczona przez Boga, ale była chciana przez Boga. Że Bóg chciał, aby było wiele religii. I tak jest zatwierdzone to w dokumencie, słynnym dokumencie, choć niesławnym, dokumencie z Abu Zabi, podpisanym przez papieża Franciszka i kalifa Egiptu. To jest dzieło relatywizmu w imię tak zwanego pluralizmu, wielości religijnej. Mamy takie religie, inne religie, mamy takich bogów, mamy innych bogów, widocznie Bóg tak chce. Kto nam daje prawo do takiego sądu? Nikt. My sobie dajemy takie prawo do takich sądów czy poglądów. I mówi Benedykt, kardynał Ratzinger, że nie tylko de facto, czyli poprzez fakty, ale również de jure, czyli chce się to niejako zadekretować w myśleniu ludzi, żeby Kościół tego faktu nie kwestionował. Żeby po prostu uznał, że skoro wolą Bożą jest, aby było wiele religii, to jest pytanie, czy nam wolno prowadzić działalność misyjną. Dlaczego mamy innych nawracać, skoro Bóg chciał, żeby byli inni? Dlaczego mamy nawracać muzułmanów, skoro Bóg chciał muzułmanów? Dlaczego mamy nawracać buddystów, skoro Bóg chciał buddyzmu? To jest bardzo niebezpieczny pogląd, dlatego Benedykt mówi o relatywizowaniu, że wszystko jest względne. W konsekwencji uznaje się za przestarzałe takie na przykład prawdy, jak mówi Benedykt. Prawda o ostatecznym i całkowitym charakterze objawienia Jezusa Chrystusa, czyli że w Chrystusie nastąpiła pełnia objawienia i po nim już niemożliwe jest żadne inne objawienie. W takim razie ktoś zapyta, jak się mają objawienia prywatne, które powstały w historii Kościoła. Powiedzmy Fatima, La Salette, Lourdes, Akita. Czy być może również Medjugorje. Otóż w objawieniach prywatnych nie ma i nie może być niczego, czego Bóg nie powiedziałby w objawieniu publicznym. Objawienia prywatne mają tylko zasadniczo jeden cel. Wzmocnić, przypomnieć prawdy objawione. Na przykład prawdę o nawróceniu, potrzebie nawrócenia. Dlatego w tych objawieniach maryjnych, we wszystkich właściwie, powtarza się motyw nawrócenia, że jeśli ludzkość się nie nawróci, jeśli nie zwróci się do niepokalanego serca Maryi, jeśli nie będzie odmawiać różańca, jeśli, tryb warunkowy jest, to wtedy będą konsekwencje. Sprzeciwia się wierze Kościoła teza o ograniczonym, niekompletnym i niedoskonałym charakterze objawienia Jezusa Chrystusa. Czyli, owszem, Chrystus się objawił, ale jakoby Jezus nie objawił wszystkiego, co Bóg chciał objawić. Stąd inne religie niejako uzupełniają. No jeśli jest naczynie i zostało napełnione po brzegi, no to co można dodać do tej pełni? Bo to jest kwestia islamu. O ile buddyzm, hinduizm, judaizm powstały przed chrześcijaństwem, przed Chrystusem, o tyle islam powstał w VII wieku po Chrystusie. I teraz jest pytanie, jaka jest wiarygodność islamu i jakie jest źródło? Czy islam ma objawienie, na które może się powołać? Bo to, że Mahomet mówił, że miał wizję, każdy może tak powiedzieć. Właśnie to jest problem, że z punktu widzenia wiary Kościoła, islam nie jest religią. Jest herezją chrześcijańską, ponieważ Mahomet spotkał niestety na swojej drodze monofizyckiego księdza, heretyckiego księdza. Monofizytyzm to była herezja, która kwestionowała bóstwo Chrystusa. I on nauczał, że Jezus był doskonałym człowiekiem, ale nie był Bogiem. I islam to przejął. W islamie Jezus nie jest Bogiem, jest tylko prorokiem Boga. Tak jak Mahomet. To jest bardzo ważne rozróżnienie. Dlatego ten dokument sprzeciwia się myśleniu, jakoby w innych religiach rzekomo znajdowało się uzupełnienie, konieczne uzupełnienie. No co można uzupełnić w Jezusie? Czego mu brakuje? Czego brakuje? Osobie Jezusa, nauczaniu Jezusa i dziełu Jezusa. Czego brakuje? To dlatego była taka wrzawa na świecie, zwłaszcza w krajach muzułmańskich. Ekonomia więc chrześcijańska, czyli ekonomia to jest tytuł biblijny, czyli sposób objawienia chrześcijańskiego. Wyraźnie mówi, że nigdy nie ustanie i nie należy się spodziewać żadnego nowego objawienia publicznego przed chwalebnym ukazaniem się Pana Jezusa w dniu paruzji. Czyli do tego momentu nie będzie żadnego objawienia. To, co zostało już objawione w tej księdze i w historii zbawienia, ma nam wystarczyć. To i tylko to. I wszystko to. Potem mówi dokument, że kwestionuje się naturę wiary chrześcijańskiej w odniesieniu do innych wierzeń. Benedykt wyjaśnia to tak. Należy zawsze stanowczo zachowywać rozróżnienie pomiędzy wiarą teologalną. Co znaczy wiara teologalna? To jest wiara, która jest odpowiedzią na objawienie się Boga, a wierzeniem w innych religiach. Bo niektórzy mówią, nieważne w co wierzysz, ważne, że wierzysz. A jednak ważne jest, w co się wierzy. Pokażę to w drugiej części katechezy. Nieważne, w co się modlisz, do kogo się modlisz, ważne, że się modlisz. Otóż ważne jest, do kogo się modlimy. Komu palimy kadzidełko. Przed kim się kłaniamy. Więc Benedykt rozróżnia, kardynał Ratzinger, pomiędzy wiarą teologalną, a wierzeniami w innych religiach. Podczas gdy wiara jest przyjęciem przez łaskę prawdy objawionej, wierzenia w innych religiach to ogół doświadczeń i przemyśleń stanowiących skarbnicę ludzkiej mądrości i religijności. A więc jest to dzieło ludzkie. Wierzenia są dziełem ludzkim, a wiara teologalna jest dziełem Ducha Świętego. Jest fundamentalna różnica. Nigdy nie zrównujcie chrześcijaństwa z innymi religiami. To jest po pierwsze nieprawdziwe, a po drugie jest niedorzeczne. Kiedy ktoś mówi, wszystkie religie mówią to samo, albo mówią o tym samym Bogu, albo wszystkie religie są jednakowo dobre. To jest w ogóle kłamstwo. I ktoś, kto to mówi, to się ośmiesza. Pokazuje swoje niedouczenie. I może lepiej, jakby się na tematy nie wypowiadał. Zwłaszcza w telewizji. Potem kwestionuje się natchniony charakter ksiąg Pisma Świętego, mówi kardynał Ratzinger. I odpowiada. Stawia się także hipotezę o natchnionym charakterze świętych tekstów innych religii. Weddy to są księgi hinduizmu czy buddyzmu. Z pewnością należy uznać, że pewne zawarte w nich elementy są w istocie narzędziami, mówi dokument papieski, przez które w ciągu wieków wielka liczba ludzi mogła, a także dzisiaj może ożywiać i utrzymywać więź z Bogiem. Ale są przygotowaniem do odkrycia Zbawcy w Jezusie Chrystusie. Te księgi zawierają tak zwane nasiona prawdy. Dosłownie dokument mówi, że to jest promień prawdy. Promień. Nie prawdę, ale jakiś jej promień. No. To jest ważne rozróżnienie. Święta Matka Kościół uważa na podstawie wiary apostolskiej księgi Starego i Nowego Testamentu, że w całości, ze wszystkimi ich częściami są święte i kanoniczne, spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane. Księgi te, Stary i Nowy Testament, w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia. To są ważne trzy słowa. Pewny, wiernie i bezbłędny. Interpretacje Biblii mogą być błędne. Ja mogę się pomylić w interpretacji. Ale literalnie Biblia nie zawiera błędu. Bo jeżeli w Piśmie Świętym jest błąd, choćby jeden, to Biblia traci swoją wiarygodność. A my tracimy źródło naszej wiary. Jeśli w Biblii jest chociaż jeden błąd, to znaczy, że Bóg tym jednym błędem oszukuje nas. Tym jednym błędem. I teraz jest pytanie, ilu katolików uznaje Biblię za księgę, która w sposób pewny, wiernie i bezbłędnie przekazuje wolę Bożą konieczną do naszego zbawienia? Ilu katolików tak myśli? Toda powiedziała kiedyś, że Biblia to jest księga napisana przez kilku facetów naprutych substancjami narkotycznymi. Przepraszam. A jej partner spalił Biblię na estradzie ku radości gawiedzi z takim znaczkiem. A potem sądy się tym zajęły, no i polskie sądy stwierdziły, że to nie jest obraza uczuć religijnych. I że to nie jest żadna profanacja. Należy więc stanowczo wyznawać jako prawdę wiary katolickiej, że powszechna wola zbawienia Boga Trójjedynego została ofiarowana i spełniona raz na zawsze w tajemnicy wcielenia, śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego. Prosiłbym zamknąć drzwi zewnętrzne i chórowe, bo jest przeciąg i się one otwierają. Tajemnica wcielenia. Słowo stało się ciałem, męka, śmierć i zmartwychwstanie. W tym Bóg zawarł tajemnicę naszego zbawienia. Z tego powodu, mówi dokument, Jezus Chrystus ma szczególne i jedyne, Jemu właściwe, wyłączne, powszechne i absolutne znaczenie i wartość dla rodzaju ludzkiego i jego dziejów. Znowu tu jest ważne każde słowo. Szczególne, jedyne, Jemu tylko właściwe, wyłączne, powszechne i absolutne znaczenie. Z tym się nie dyskutuje. bo inaczej wpadniemy w relatywizm. Teologowie się boją dyskutować, bo wielu teologów w dziejach Kościoła pobłądziło i tworzyło herezję i było potępionym przez Kościół. Niektórzy swój błąd w wierze przepłacili życie na stosie. Szczególne i jedyne, jemu tylko właściwe, wyłączne, powszechne i absolutne znaczenie. Czyli nie można porównywać Jezusa do nikogo. Odwrotnie można. Każdego można porównać do Jezusa. Ale Jezusa nie możemy porównywać do nikogo. Ani do Mahometa, ani do Buddy, ani do kogo tam, Konfucjusza, ani kogo tam chcecie. Nie wolno go, nawet do Mojżesza nie można go powoływać. Dlatego w sporach z faryzeuszami w Ewangelii faryzeusze uważali, że Jezus kwestionuje autorytet Mojżesza, bo mówi, słyszeliście, że powiedziano. Gdzie powiedziano? W Torze, w Pięcioksięgu Mojżeszowym. A ja wam powiadam, mówi Jezus. Ja. A kim ty jesteś? Syn cieśli i Miriam z Nazaretu. Nawet nie był rabinem. Nie był prorokiem. Dlatego wybrałem na dzisiejszą katechezę Ewangelię spod Cezarei Filipowej, kiedy Jezus zadaje najważniejsze pytanie w Ewangelii. Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? I dopóki każdy z nas, każdy obecny w Kościele, jurydycznie włączony do Kościoła, nie odpowie, kim dla niego jest Jezus Chrystus, to nie ruszył z miejsca nawet. Kręci się koło własnej osi, czyniąc siebie oś swojego świata. Tak ważne jest to pytanie. Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Z tego wynika również odpowiedź, jak należy traktować Kościół. Bo mówi kardynał Ratzinger w tym dokumencie, że kwestionuje się powszechne pośrednictwo zbawcze Kościoła. To się nazywa instytucja pośrednicząca przez niektórych. To, co niektórzy mówią, Bóg tak, Kościół nie. Postawmy problem, czy możliwa jest wiara w Boga bez wiary w Kościół. To jest z gatunku, pytanie z gatunku, czy jest możliwa rzeka bez źródła. Tylko ścieki nie mają źródła, a rzeka ma. Niemożliwa jest wiara w Boga bez wiary w Kościół, choć niektórym się wydaje, że jest możliwa. Mówi kardynał Ratzinger. Dlatego w powiązaniu z jedynością i powszechnością zbawczego pośrednictwa Jezusa należy stanowczo, podkreślam, stanowczo wyznawać jako prawdę wiary katolickiej jedyność założonego przezeń Kościoła. A kiedy Jezus założył Kościół? W 33 roku naszej ery. W Wieczerniku, wybierając apostołów. A kiedy powstało prawosławie? W XI wieku. Chociaż oni dogmatycznie się w zasadzie nie różnią. Tam jest tylko jeden mały detal w kredo nicejsko-kosmopolitańskim. Czy Duch Święty pochodzi od Boga przez Chrystusa, czy pochodzi od Ojca i Syna. Ale dogmatycznie nie ma różnicy. Liturgicznie się różnimy, ale prawosławie powstaje w XI wieku, 1054 rok, jest schizma wschodnia. Kiedy powstały kościoły reformowane? XVI wiek, 1517 Luter, 1535 Kalwin, 1538 anglikanizm. A kto założył anglikanizm? Henryk VIII, rozwodnik, który miał 6 żon i do każdej mówił, że będzie trzymał ją krótko. I faktycznie trzymał ją krótko. Każdą.
Jedną trzymał tylko kilka miesięcy. A kiedy powstali metodyści, adwentyści, Świadkowie Jehowy, co było przed Świadkami Jehowy? Nie było Kościoła? Otóż tylko Kościół rzymskokatolicki ma przywilej, po pierwsze, że założył go Jezus Chrystus, a nie ktokolwiek z ludzi, to po pierwsze. Po drugie, ma ten przywilej, że tylko Kościół rzymskokatolicki otrzymał od Boga obietnicę, że bramy piekielne go nie przemogą. Dlatego w tym dokumencie kardynał Ratzinger mówi, że tylko wspólnoty, które mają prawowierną sukcesję, czyli łączność z biskupem Rzymu i zachowują naukę o Eucharystii, są wspólnotami eklezjalnymi, kościelnymi, czyli należą do Kościoła takiego, jaki założył Jezus. Wszystkie inne, które nie mają sukcesji i łączności z Rzymem i nie sprawują Eucharystii jako Eucharystii, czyli ciała i krwi Pana, nie są prawdziwym Kościołem. A czym są? Wszystkim, tylko nie Kościołem Jezusa Chrystusa. Chrystus takich kościołów nie założył, które się mnożą i dzielą. Dzielą i mnożą. Protestantyzm jest kilkaset odłamów. Anglikanizm też się podzielił, ponieważ część Anglikanów uznaje kapłaństwo kobiet i biskupstwo kobiet, a część nie. Stąd jest ten dwugłos. Dlatego to jest tak niebezpieczna droga synodalna w Niemczech, która tworzy dwugłos w Kościele. Biskupi niemieccy pod presją katolików świeckich, modernistycznie nastawionych, oni mówią, a dlaczego nie możemy błogosławić? Przecież to miłość do człowieka jest wyrażona. Mówi dalej ten dokument Dominus Jezus. Istnieje zatem jeden Kościół Chrystusowy, który trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra i przez biskupów w łączności z nim. Może się nie podobać dany papież. Byli w historii, którzy się bardzo podobali, zostali nawet świętymi. I byli tacy, którzy się podobali mniej lub nie podobali w ogóle. Ale jeśli byli wybrani prawowiernie, kanonicznie, sukcesja trwa. W Rzymie jest prawowiernie wybrany papież. Chociaż znam ludzi, którzy kwestionują jego wybór. Ale ja ich zawsze pytam. Ja jestem krytyczny, jak wiecie, także nawet wobec tego papieża, ja tego nie ukrywam. Ja mam z tym problem pewien, ale nigdy, ani w sercu, ani w wypowiedziach nie zakwestionowałem kanoniczności wyboru tego papieża. Nie przyjmuję, że może być niekanoniczny. Po prostu. Wierzę, że jest w sposób właściwy, zgodny z prawem, wybranym papieżem, następcą Piotra kolejnym. Mogą mi się nie podobać jego niektóre wypowiedzi. No ale to jest inna sprawa. Moje też się nie podobają wszystkie, nie? Dzisiaj mówiłem o teściowej. Zainspirowała mnie teściowa. Cudza oczywiście. Piotra. Nawet teściowa może być inspirująca. Zwłaszcza cudza. I Twoje wypowiedzi też nie podobają się wszystkim. Czy wszystkim się podobają. Jak zakazujesz dziecku, to się strasznie to podoba. Twój sprzeciw, prawda? Wrzeszczy. A dlaczego? Dlatego. To za mało powiedziane, bo dziecko będzie dalej pytać, dlaczego. Wspólnoty kościelne, które nie zachowały prawomocnego episkopatu oraz właściwej i całkowitej rzeczywistości Eucharystii, nie są kościołami w ścisłym sensie. Dosłownie cytuję dokument, żeby nie było, że to ja tak mówię. Cytuję wam specjalnie dokument, żebyście mogli się mierzyć z nauczaniem Kościoła, a nie moim. To nie jest moje nauczanie, ja się z nim utożsamiam. Ale to powiedział kardynał Józef Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI. Nie wolno wiernym uważać, że Kościół Chrystusowy jest zbiorem wprawdzie zróżnicowanym, ale zarazem w jakiś sposób zjednoczonym kościołów i wspólnot eklezjalnych. Bo niektórzy tak opacznie rozumują ekumenizm, że metodyści, ewangelicy, luteranie, katolicy, prawosławni, metodyści, adwentyści, zielonoświątkowcy spotkają się i powiedzą, no wreszcie razem. Nie. Uznacie prymat biskupa Rzymu, a przede wszystkim uznacie naukę o Eucharystii. Uznacie bóstwo Eucharystii. Wiarę, że jest to ciało i krew Chrystusa. I jak długo tego nie zrobią, jedność jest niemożliwa. To jest mydlenie oczu. Mąż może mówić, że kocha żonę i nie traktować jej jak żonę, prawda? I dopóki nie zacznie jej traktować jak żonę, a małżeństwo jak małżeństwo, to tylko słowa. Dopiero jak traktuje żonę jak żonę, a małżeństwo jak małżeństwo, lub żona męża jako męża, a małżeństwo jak małżeństwo, dopiero może mówić, że rozumie, czym jest małżeństwo. A tak to są tylko słowa. Same te kościoły i odłączone wspólnoty, choć w naszym przekonaniu podlegają brakom, wcale nie są pozbawione znaczenia i wagi tajemnicy zbawienia. Czyli nie można tego lekceważyć, no bo iluś ludzi jest w tych wspólnotach, próbują wierzyć, dzieci otrzymują taką wiarę od swoich rodziców, a oni od swoich pastorów na przykład, nie można tego faktu ignorować. Duch Chrystusa nie wzbrania się przecież posługiwać nimi jako środkami zbawienia, ale, i teraz jest najważniejsze, słuchajcie uważnie, ich moc pochodzi z samej pełni łaski i prawdy powierzonej Kościołowi katolickiemu. One istnieją, ale ich moc pochodzi od Chrystusa, który w pełni się objawia w Kościele katolickim. Bóg w tajemniczy, czyli znany sobie sposób, tak mówi kardynał Ratzinger, użycza z bogactwa Kościoła tym wspólnotom. Czyli to nie my z nich czerpiemy, tylko oni ewentualnie z nas. Kościół traktuje inne religie świata z prawdziwym szacunkiem, lecz równocześnie odrzuca stanowczo postawę indyferentyzmu, nacechowaną relatywizmem religijnym, który prowadzi do przekonania, że jedna religia ma taką samą wartość jak inna. Nie ma. Taki pogląd, wszystko jedno, w jakiego Boga wierzysz, ważne, abyś wierzył, jest z gruntu fałszywy. Bóg, który stał się człowiekiem, czyli dokonał wcielenia, jest inny od Boga, który nie dokonał wcielenia. Czy nie ma różnicy? Inny przykład. Nie słyszę, proszę podejść. Nie słyszę, przyjdź tutaj, powiedz mi. To oaza to są wspólnoty różnego rodzaju. Będziemy o tym mówić. To są różne charyzmaty, ruch oazowy, kościół domowy, nowa katechumena, odnowa w Duchu Świętym. One muszą mieć aprobatę władzy biskupa w diecezji lub papieża w kościele powszechnym. Mam taki przykład. Bóg, który jest Trójcą Ojca, Syna i Ducha Świętego i między nimi następuje, zachodzi relacja, że są współistotni, czyli każda z tych osób jest takim samym Bogiem, w sensie bóstwa, chociaż jest odrębną osobą. Jak można to porównać do na przykład hinduistycznej trójcy, zwanej Trimurti, tej hinduskiej Trimurti jest Brahma, stwórca świata, Vishnu, ten, który utrzymuje świat, i Shiva, który go unicestwia. Ciekawa kompozycja. To tak jakby Bóg Ojciec stworzył, Syn chce utrzymać przy istnieniu, a Duch Święty chce to wszystko zniszczyć. Taka jest trójca w hinduizmie. W dodatku tam jeszcze występują Devy i Devi, czyli bóstwa, bogowie i boginie rodzaju żeńskiego. U nas nie ma takiego podziału. Hinduiści wierzą, że Bóg nadrzędny lub bogowie wstępują co jakiś czas na ziemię, co kilka tysięcy lat, w formie tak zwanej awatar, aby wypełnić ważną misję, na przykład uratować świat przed upadkiem moralnym. Mantrę, którą wypowiadają hinduiści, mantra polega na wymienianiu trzech imion. No i teraz zaskoczę Was. Nie wziąłem komórki, bo bym Wam puścił ten utwór, ale może jest stoisko, ma komórkę, niech włączy. Utwór Johna Harrisona, My Sweet Lord. Bardzo proszę, niech to podejdzie. Ja, wysłuchacie, będziecie melodii. Trochę dziwnie to brzmi, że w kościele, ale tym się nie przejmujcie, bo to jest na użytek tej katechezy. A ja będę Wam cytował słowa, które są w tej piosence. Bardzo proszę bardzo tutaj. Zresztą George Harrison, jeden z Beatlesów, był oskarżony o niezamierzony plagiat. On nie wymyślił tej melodii. Już mamy tę melodię. My Sweet Lord, mój słodki Pan. Mój słodki Panie właściwie, bo to jest... To ja będę teraz recytował, a w międzyczasie pojawi się muzyk. Dobrze? Mój słodki Panie, ach mój Panie, Panie mój, naprawdę chcę Cię zobaczyć. Chcę być z Tobą, naprawdę chcę Ciebie zobaczyć. Lecz to trwa tak długo. Mój Panie, mój słodki Panie, ach mój Panie, naprawdę chcę Cię poznać, naprawdę chcę pójść za Tobą, naprawdę chcę Tobie pokazać. Panie, że to nie potrwa długo. Mój Panie, mój słodki Panie, mój słodki Panie, naprawdę chcę Cię zobaczyć, chcę Cię zobaczyć, chcę Cię zobaczyć Panie, chcę Cię zobaczyć Panie. I można by, gdyby ktoś nie, gdybym nie powiedział, że to jest George Harrison i piosenka, to można powiedzieć, że czytuje poezję mistyczną, chrześcijańską. O, Proszę puścić, żeby tutaj do mikrofonu. Czujecie tę muzykę? Taka uwodząca jest. My Lord, mój Panie. Tak bardzo bym chciał Cię zobaczyć. Już dziękujemy, bo to ma być tylko pomoc katechetyczna, a nie słuchanie muzyki. I na końcu są takie słowa. Mój Panie, i refren, znaczy chórek śpiewa, Hare Krishna, mój słodki Panie, Alleluja. Mój Panie, Hare Krishna, mój słodki Panie, Hare Krishna. O Hare, Hare, naprawdę chcę Ciebie zobaczyć. Hare Krishna, Hare Rama, naprawdę chcę z Tobą być. Hare Rama, naprawdę chcę Cię zobaczyć, Panie. Mój Panie, Alleluja, mój Panie, Hare Krishna, mój Panie, Hare Krishna, mój Panie, Hare Hare, mój Panie. Guru, Brahma, mój Panie. I tak dalej. I potem jest znowu Krishna, 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 Hare, Hara, Rama. Dlaczego to cytuję w tej katechezie? Bo Beatlesi dokonali rewolucji muzycznej i obyczajowej w latach 60. i 70. Oni się rozpadli w 66. roku, ale ich muzyka była muzyką kultową pokolenia hipisów. Beatlesi wyjechali do ashramu, do Indii, czyli do takiego jakby klasztoru, gdzie poddali się praniu mózgów przez braminów hinduistycznych. Zwłaszcza Harrison, ale też Lennon i McCartney, i Ringo Starr też. No i co zrobił Harrison? Otóż on postanowił ufundować im siedzibę w Londynie, aby powstało międzynarodowe stowarzyszenie Kryszny. Użył pieniędzy, które zebrał skąd? Sprzedając utwory muzyczne. Beatlesi pobili rekord, wydali kilkaset milionów płyt. Do dzisiaj nie pobity rekord. I część z tych pieniędzy użył, żeby powstało w Europie stowarzyszenie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Kryszny, wyznawców Kryszny. I on sam porzucił anglikanizm i stał się wyznawcą Kryszny. I na końcu życia, w 2001 roku, na skutek raka, który miał z przerzutami, kazał się spopielić i swoje prochy rozsypać nad świętą rzeką Ganges. Tak jak robią to właśnie hinduiści. I ta muzyka, która łączy w sobie chrześcijańskie Alleluja, tudzież judaistyczne Alleluja, bo to najpierw jest w psalmach, a więc Stary Testament, jest kwintesencją tak zwanego synkretyzmu religijnego, kiedy bierze się z każdej religii jakiś dowolny element i łączy na przykład siłą uwodzicielskiej muzyki, bo to wpada w ucho. I młodzi się gibią w rytm tej muzyki, zachwycali się i nie chodziło tak naprawdę o muzykę. Bo oni byli pod niebywałym wpływem braminów hinduistycznych. Tylko był jeden problem. Oficjalnie nie mogli ich przyjąć do tego society, do tego stowarzyszenia, ponieważ bramini na tyle byli mądrzy, że wiedzieli, że zblazowani, uzależnieni od narkotyków, od alkoholu, od nikotyny, rozwięźli ludzie, nie są w stanie żyć według nauk głoszonych przez tych braminów. I powiedzieli Harrisonowi, ty się, owszem, możesz być naszym sympatykiem, możesz się na to powoływać, możesz nam fundować różne rzeczy, ale ty nie jesteś w stanie na takim poziomie ascezy żyć. I nie był. On był tak zakręcony, że kiedy jego małżeństwo przeżywało kryzys, zamiast ratować małżeństwo, wyjechał na kilka miesięcy do aszramu. I kiedy wrócił, to żony już w domu nie było. Przecież jest to nienormalne. Jeśli się ma kryzys małżeński, to się rzuca różne rzeczy, a ratuje małżeństwo. Czy nie? Jest niebezpieczne, są niebezpieczne poglądy, które kwestionują wyjątkowy również charakter Kościoła katolickiego. Mówi o tym wyraźnie dokument cytowany przeze mnie, że tak jak Chrystus ma swoją wyjątkowość, tak również Kościół rzymskokatolicki, ogólnie katolicki, ma swoją wyjątkowość. I teraz rozgrywa się dramat na naszych oczach. Jesteśmy tego świadkami, bo jest wywierana presja, aby Kościół stał się tak jak inne wspólnoty, które wyrosły z tego pnia. Żeby zrelatywizował całą doktrynę o małżeństwie, o Eucharystii, także o spowiedzi, o kapłaństwie. Głównie chodzi o życie sakramentalne. Naukę o cudach, o łasce, o usprawiedliwieniu, moralność. W gruncie rzeczy się chce, domaga się, żeby Kościół pozwolił na wszystko, co proponuje nam świat. I każdy na przykład biskup, który myśli prawowiernie i wypowiada się publicznie, był, jest i będzie atakowany. I każdy ksiądz, który jest prawomyślny i będzie się głośno wypowiadał, będzie również atakowany. Bo wtedy Ewangelia jest znakiem sprzeciwu, wtedy jest znakiem sprzeciwu. Kiedy zachowuje smak soli, kiedy jest rzeczywistym zaczynem i kiedy jest prawdziwym światłem. Dlatego modlimy się, i teraz wracam do Eucharystii, modlimy się: spraw, Panie, pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem, nie w oderwaniu, w łączności z naszym papieżem, w łączności z naszym biskupem, w łączności z naszym duchowieństwem. Ciekawe, czy moi parafianie chcą być w łączności ze mną. Pewnie niektórzy też. Może nawet niektóre parafianki. Może im nawet bliżej do tej jedności, nie? Niż parafianom. Kościół się modli o jedność. Że jeśli ma wzrastać, to tylko w jedności. To jest warunek także jego wzrastania. Jeśli Kościół ma wzrastać, choćby liczebnie, to ma również umacniać jedność. Nie kwestionować jedność, umacniać jedność. Na poszczególnych poziomach parafii, diecezji i potem Kościoła powszechnego. Nieprzypadkowo Matka Boża w objawieniach w Akita w Japonii zapowiedziała, że przyjdzie taki czas, kiedy kardynałowie prawowierni będą zwalczani, czy prześladowani, czy krytykowani przez nieprawomyślnych, biskupi prawomyślni przez nieprawomyślnych i księża prawomyślni przez nieprawomyślnych księży, czy rozłam. Rozłam nigdy nie jest dziełem Ducha Świętego. Żaden, ani w społeczeństwie, czy to, co się dzieje teraz w Polsce, przepraszam za ten wtręt, ten rozłam, który nastąpił w naszym narodzie, nie jest z natchnienia Ducha Świętego. Bo żaden rozłam nie jest dziełem Ducha Świętego. I niech nie mówią mi jedni i drudzy, że mają w sobie Ducha Bożego, bo nie mają. Bo gdyby mieli, to by na siebie nie szczuli. To by wznieśli się ponad zranienia i podziały. I szukali jedności. A nie szukają. Czy szukają? Może ja źle widzę. Może wy lepiej widzicie. Rozłamy nie są dziełem Ducha Świętego. Jedność jest dziełem Ducha Świętego. I czy to dotyczy społeczeństwa, kościoła, parafii, małżeństwa, rodzeństwa, sąsiedztwa. Rozłam jest zawsze dziełem demonicznym. Tam Duch Święty nic nie działa. Modlitwa o wzrost jedności Kościoła. Wzrost Kościoła i wzrost jedności w Kościele. I potem jest możliwe wspomnienie zmarłego. Pamiętaj o Twoim słudze, czy służebnicy, powiedzmy, że Barbarze, Alinie, Ryszardzie, który odszedł z tego świata, albo którego wezwałeś do siebie, spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Polecamy zmarłych. To jest modlitwa. Dlatego, uwaga, jak są wypominki, czasem jest taka prośba, nie? Ktoś tam zanosi. Ja sądzę, że w dobrej wierze to piszę. I za tych, za których nikt się nie modli. Nie ma takich. Ponieważ w każdej Eucharystii Kościół modli się za zmarłych. W każdej. Nawet jak nie jest za niego zamówiona msza święta. Pamiętaj o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce, wyraźne powiedzenie jest, w Twojej łasce odeszli z tego świata. Którzy w Twojej łasce. Nie ma takich, za których nikt się nie modli. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Dopuść. Pozwól. Przyjmij. Polecamy zmarłych, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. A rodzi się pytanie, a co z tymi, którzy umarli w stanie grzechu ciężkiego? I tu jest właśnie ten problem. Co z nimi? Tego we mszy świętej nie ma. A dlaczego nie ma? Teraz jest moja intuicja. Wyraźnie oddzielam mój pogląd, bo ja nie jestem tego pewien, ale moja intuicja mówi. Być może dlatego, że ci, którzy tworzyli kanon mszy świętej, zakładali, że nie będzie chrześcijan, którzy będą umierać w stanie grzechu ciężkiego. Że wszyscy będą pojednani. Że wszyscy będą gotowi. I o to trzeba się modlić. Nieprzypadkowo jest w pobożności Kościoła, są modlitwy o dobrą śmierć. Ja zawsze się modlę o dobrą śmierć dla siebie. Panie Boże, żebym miał łaskę pojednania, żebym w stanie łaski, żebym miał łaskę wiatyku, namaszczenia, żebym tak odszedł ze świata. I ty się tak modlisz. I wy taką, jako małżonkowie się modlicie. Ksiądz Marek, mój przyjaciel, znacie go, dzwonił do mnie niedawno. No i mówi, że ma taki problem w parafii, bo ma takich ludzi, którzy mieszkają od kilku lat i których nigdy, podkreślam, nigdy, a jest sam, odprawia, więc jest na każdej mszy świętej. Nigdy tych ludzi nie widział w kościele. Przybyli skądś, kupili dom i nagle jechali samochodem. I mąż zginął w wypadku, a ona jest połamana. I on nie wie, co zrobić w takiej sytuacji. Znaczy nie wie, wie. Ale cokolwiek zrobi, będzie to komentowane przez ludzi. To nie chodzi o to, czy będzie pełny pogrzeb katolicki, czy niepełny. Bo dla niektórych to jest ważne. Był ksiądz w domu, czy nie było? Był na wyprowadzeniu, czy nie był na wyprowadzeniu? Odprowadził na cmentarz, czy nie odprowadził? Dla niektórych to jest tak najważniejsze. Problem jest taki, że żona z tego łoża boleści przez ludzi, o, zamiast prosić o spowiedź dla siebie i eucharystię, bo ma tę łaskę, że przeżyła, to ona się zastanawia, jak będzie wyglądał pogrzeb. Ręce opadają. Z taką świadomością trzeba się nieraz spotkać. Nagle okazuje się, że jest potrzebny Kościół, który nie był potrzebny przez wiele lat. Nagle jest potrzebny. To jest przewrotność w istocie. I instrumentalne traktowanie Kościoła. Już kończę. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Nam. Nam obecnym tutaj. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Piękna modlitwa. Zmiłuj się nad nami. Akt pokutny. I tam mówiliśmy, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Modlitwa kończąca, akt pokutny przez celebransa. I teraz znowu prosimy Cię, zmiłuj się nad nami. My też potrzebujemy zmiłowania, abyśmy mieli udział w życiu, w takim towarzystwie, żebyśmy byli potem całą wieczność. Maryja, święty Józef, apostołowie, męczennicy, święci, błogosławieni, aniołowie i tylu zbawionych. Wyobraźcie sobie, takie doborowe towarzystwo. Tak doborowe towarzystwo jest przewidziane dla nas. I Kościół nie tylko pozwala się tak modlić i tak oczekiwać, Ale chcę, żebyśmy się tak modlili i modli się, żebyśmy tak oczekiwali. I kończąca sekwencja przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Czyli przez Niego. To, co jest, potem będzie już podniesienie i to będzie treść następnej katechezy. Per Christum, et cum Christum, in Christum. Czyli przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. To jest możliwe tylko przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Amen.